Dzień dobry, drodzy Państwo. Dokładnie tak. Będziemy mówić o tym, po pierwsze, co gotują psychologowie, czym się zajmują, a po drugie, jakich składników używają i co nam z tego wychodzi. Więc zaraz zobaczymy, tutaj na prezentacji będzie bardzo dużo mózgów i zaraz zobaczymy, jak Państwa mózgi się w tych sytuacjach nowych właśnie przede wszystkim odnajdują, bo to będzie takim naszym dużym tematem, dużym zagadnieniem. Jako psychologowie zajmujemy się tak naprawdę bardzo, bardzo takim szerokim zakresem zjawisk, które możemy obserwować, które możemy opisywać. Zajmujemy się takimi rzeczami, na tym się dzisiaj tak naprawdę przede wszystkim skupię, bardzo jednostkowymi, czyli tym właśnie, jak myślimy, jak funkcjonujemy, jak przetwarzamy wszystko to, co się dookoła nas dzieje, jak to oceniamy i jak na to wszystko reagujemy. Zajmujemy się z drugiej strony też, i to dzisiaj tak troszeczkę tylko Państwu powiem, zajmujemy się z drugiej strony też takimi rzeczami bardzo społecznymi. Czyli mówimy o zachowaniu całych grup, mówimy o reakcjach na całe grupy, mówimy o stereotypach, które się tworzą, mówimy o zjawiskach takich właśnie bardzo związanych z dużymi grupami i tym, jak one się również zachowują. Jeżeli chodzi o to, jak gotujemy, to też tak zupełnie króciutko, bardzo często korzystamy z mnóstwa różnych metod, żeby sprawdzić, co się w tym naszym mózgu dzieje. Bardzo często je zapożyczamy od innych nauk, na szczęście, dosyć dobrze współpracujemy, dosyć dobrze nam to wychodzi, więc oprócz tego, że zadajemy pytania, uwielbiamy zadawać pytania, zaraz to Państwo po mnie zauważycie, że będę trochę zagadywać, czyli dajemy kwestionariusze, czyli dajemy testy, czyli pytamy, jak się z tym czujesz przede wszystkim, jak to dla Ciebie wygląda, co o tym myślisz, to korzystamy też z takich metod, które pozwalają nam patrzeć, jak działa nasz mózg, czyli w zależności od tego, czy potrzebujemy zobaczyć, które obszary są w danym momencie zaktywizowane, czy jak to wygląda czasowo, możemy korzystać z technik neuroobrazowania bardzo różnych. Możemy patrzeć, gdzie patrzymy, w jakim obszarze skupiamy naszą uwagę, czyli możemy korzystać z okulografii, możemy zobaczyć, gdzie zatrzymujemy ten wzrok i na ile czasu na przykład, jak to u nas wygląda. Wreszcie takim obszarem, który teraz się bardzo dynamicznie rozwija, jest tak zwana grywalizacja, czyli my nie tylko dajemy Państwu kwestionariusze, nie tylko pytamy, co byście Państwo zrobili, ale bardzo często możecie Państwo wziąć udział czy w grze, zobaczyć, jak byście się zachowywali. Czy możecie Państwo na przykład brać udział w takich badaniach dotyczących, znaczy wykorzystujących wirtualną rzeczywistość. Więc my rzeczywiście tych metod gotowania mamy bardzo, bardzo dużo. Obserwujemy zachowanie, obserwujemy gesty, obserwujemy ruchy, obserwujemy masę takich rzeczy biologicznych, które będą się też pojawiały. No i teraz pytanie do Państwa. Powiedziałam już Państwu, psychologowie uwielbiają pytać. Co to jest za emocja? Co Państwo widzicie? Złość, gniew, prawda? To jest szybkie, to jest proste. Rozpoznajemy, jesteśmy do tego ewolucyjnie przystosowani, żeby ten gniew zauważać. Więcej, to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, czy ktoś się na nas przypadkiem w tym momencie nie gniewa. No bo nasza reakcja jest zupełnie inna. Gdyby to była odwrócona buźka, uśmiechnięta, ze zrelaksowanymi brwiami, no to możemy tej osobie też podchodzić w taki sposób bardzo przyjazny. Do tej buźki musimy podchodzić bardzo, bardzo ostrożnie. Drugie pytanie. Jaki jest wynik tego równania? Klasy matematyczno-fizyczne. Brawo, 221. Pięknie, doskonale. To zajęło trochę więcej czasu, prawda? To było trochę trudniejsze. W momencie, w którym pokazałam Państwu tą rozzłoszczoną buźkę, natychmiast mi Państwo odpowiedzieliście. Ja miałam takie wrażenie, że ledwo to pytanie dokończyłam, miałam odpowiedź. Robimy to odruchowo, robimy to automatycznie. To jest dużo trudniejsze, bo to jest zupełnie inny system, to jest zupełnie inna funkcja poznawcza, która w nas zaczyna pracować. Zaczynacie Państwo sobie albo przypominać, jeżeli jakoś widzieliście takie równanie, jeżeli uczyliście się tego, albo zaczynacie Państwo liczyć, używając różnych metod, które mogą trochę ten proces gdzieś przyspieszyć. Natomiast w każdym wypadku korzystacie Państwo z jakiejś wiedzy wcześniejszej i z całego takiego zasobu wysiłku, który musicie podjąć. Z tego, że musicie Państwo rzeczywiście pokombinować. Zaraz powiem, o co chodzi. Ostatnie pytanie. Która linia jest dłuższa? Takie same są, tak? Czy która jest dłuższa? są takie same, prawda? Bardzo często w badaniach, państwo jesteście za sprytni, zaraz jeszcze o tym powiem dlaczego, bo tak się też tego spodziewałam troszkę, dlatego że w badaniach bardzo często było tak, że w momencie, w którym jest pytanie o linię, to nasz mózg trochę idzie na skróty. Czyli bierze pod uwagę to, że ta linia na górze ma te takie rozgałęzienia, ona wydaje się dłuższa. Ona sprawia takie wrażenie, jakby trochę była, zajmowała więcej jednak mimo wszystko tej przestrzeni, mimo tego, że ta środkowa część, o którą ja państwa zapytałam, jest dokładnie taka sama jak u tej na dole. Ta na dole jest taka zamknięta. Te strzałki, te groty, które widzimy, są rzeczywiście, sprawiają wrażenie właśnie takiej zamkniętej przestrzeni. I nasz mózg, jeżeli nie musi, to jest dla państwa może nie najlepsza wiadomość, jest leniwy. Jeżeli nie musi wchodzić w przetwarzanie, to w to przetwarzanie takie trudniejsze, bardziej refleksyjne absolutnie nie wejdzie. Czyli spojrzy tylko na to, że te groty rzeczywiście są takie otwarte, to wygląda jakby to, jakby ta górna linia zajmowała więcej miejsca, czyli jest dłuższa. To na co się państwo nie nabieracie. A ta dolna jest trochę krótsza. I to, co państwu pokazałam przed chwilą, rozgniewana buźka, którą państwo bardzo szybko sklasyfikowaliście, zobaczyliście. I to równanie matematyczne, które jednak mimo wszystko zajęło państwu chwilkę, chociaż i tak nie było dla państwa jakimś dużym wyzwaniem, to są przykłady działania dwóch systemów poznawczych, dwóch takich naszych grup funkcji poznawczych, tego jak przetwarzamy rzeczywistość. Mamy system automatyczny, szybki, odruchowy, bezwysiłkowy. Pytam się państwa, co to jest za emocja? Państwo jesteście od najmłodszych lat, tak naprawdę, naprawdę najmłodszych, trenowani w tym, żeby wiedzieć, kiedy ktoś jest rozgniewany, kiedy ktoś jest uśmiechnięty. To jest właśnie ewolucyjne, to jest w nas wbudowane. No ale matematyki jednak mimo wszystko trzeba się nauczyć. Trzeba włożyć w to wysiłek. I to jest ten system drugi, refleksyjny, który pozwala nam dopiero przechowywać wiedzę, sięgać do tej wiedzy i ją wykorzystywać. To jest tak naprawdę najważniejsze. Problem jest taki, że te systemy różnie ze sobą współpracują. Czyli znowu, państwo się na to nie nabraliście, ale bardzo często jest tak, nawet u naszych studentów czasami, że w momencie, w którym pokazujemy te linie, to jest taki pierwsza bardzo szybka odpowiedź, ta wyżej jest dłuższa, potem zatrzymanie, one są takie same. I to dokładnie jest ten moment, kiedy te systemy przekazują sobie zadanie pomiędzy sobą, czyli system automatyczny, to pierwsza rzecz, o której rozmawialiśmy, on popełnia błędy. Jemu się to zdarza, bo on korzysta z takiego bardzo szybkiego, takich skrótów, takich heurystyk wręcz, takich uproszczeń, właśnie na przykład takie jak te groty linii. Wygląda jakby zajmowali, pewnie zajmuje więcej miejsca. Zostajemy na tym etapie. I dopiero potem możemy włączyć to przetwarzanie refleksyjne i powiedzieć sobie, no nie, chwileczkę, to są tylko groty. To wcale nie jest tak, że ta linia zajmuje więcej miejsca. Czyli sięgamy do jakiejś naszej wcześniejszej, wiedzy, do wcześniejszych informacji. Państwo na przykład, myślę, że widzieliście podobne zadania gdzieś w internecie. Takie porównywanie tych linii, takie iluzje optyczne. Sięgacie do tego doświadczenia i mówicie mi, no nie. Chwileczkę. Te linie są dokładnie takie same. Czyli uruchomiliście państwo taki system zdecydowanie dużo bardziej refleksyjny, dużo więcej przetwarzający. To nie jest tak, że któryś z tych systemów jest nam zupełnie niepotrzebny. Ja je tutaj rozpisałam jako dwa po dwóch stronach. One czasami są tak właśnie prezentowane w takich dwóch, takim zestawieniu dwóch grup funkcji. One oba są nam bardzo potrzebne. One oba są kluczowe, dlatego ta korona nad naszym mózgiem, bo on jednak robi co może. Jest leniwy, ale robi co może. Czyli to, co jest szybkie, odruchowe, to jest zazwyczaj taka reakcja na bardzo proste bodźce. Czyli to, co państwu zaczęłam mówić, to, że ewolucyjnie musimy rozpoznawać złość, jest dla nas bardzo ważne. Będziemy inaczej reagować na osobę, która jest rozzłoszczona. W tym momencie nie możemy tracić czasu. Nie możemy sięgać do naszej wcześniejszej wiedzy, zastanawiać się, porównywać, jakoś przetwarzać. Musimy bardzo szybko wiedzieć, to jest osoba rozgniewana, to jest osoba, która jest uśmiechnięta. I to są dwie zupełnie różne rzeczy i musimy o tym pamiętać. Natomiast system refleksyjny wymaga od nas dużo więcej wysiłku, wymaga od nas dużo więcej zaangażowania. Musimy go czasami tak dosyć wysiłkowo, troszkę siłowo zmusić do uruchomienia się, właśnie do sięgnięcia do tej naszej wiedzy. I to jest bardzo ważne, żeby to robić, to jest bardzo ważne, żeby te systemy refleksyjne uruchamiać. I myślę, że to, że państwo się na tę linię nie nabraliście, wiąże się z tym, że państwo te systemy refleksyjne bardzo dobrze uruchamiacie i rzeczywiście się doskonale między tymi systemami przełączacie, a wnioskuję to z tego, że jesteście Państwo w sobotę o 10 rano właśnie tutaj, czyli zadajecie pytania. Czyli kwestionujecie tą pierwszą odpowiedź, która wydaje się być odruchowa i która wydaje się być oczywista. I to dokładnie o to chodzi, bo nasze mózgi są fantastyczne. Te dwa systemy działają doskonale. Tylko trzeba z nimi uważać, żeby właśnie w te skróty, te heurystyki nie wpaść. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję.